what it seems. It stands alone. Oh, my lover, oh, my lover, go now, go now, find another. Where has my lover man gone? Away. Across the line, across the line, across the line.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh mother, I can feel the soil falling over my head. See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Loud, loutish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. I know it's over, and it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, if you're so funny, then why are you on your own tonight? And if you're so clever, then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? If you're so very good looking, sleep alone tonight. I know, 'cause tonight is just like any other night. That's why you're on your own tonight. With your triumphs and your charms, over each other's arms. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over, 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 over. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes good to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real. Not for you, my love. Not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such as you and I, my
Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world. There is a better world.
Autopromocja.
Trzecia godzina.
Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
Czy uczniowie wszystkich członków jury biorą udział w konkursie?
Michał, jesteś złośliwy.
Oczywiście.
Jacek, a Polacy?
Polacy są naprawdę fajni.
My się też lubimy jako kibice piłkarscy umartwiać tym, co prezentuje nasza reprezentacja od wielu lat.
Chodzę na galę wyręczania Nike od wielu lat.
O, już tak rzeczywiście.
Że bardzo...
60 lat już chodzisz tam.
Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Klubu Lewicy.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. 64,4% badanych w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej mówi, że koalicja 15 października rządzi gorzej niż się spodziewali. To jest takie podsumowanie dwulecia od wyborów, które dzisiaj właśnie mija. Co Pan na to?
I to powinno dawać nam dużo do myślenia, bo to są ludzie, którzy wierzą i chcą wierzyć w demokratyczne partie, które sprawują władzę, ale chcą, żeby te zmiany były szybsze, bardziej sprawne i jeszcze bardziej skuteczne. I myślę, że te kolejne dwa lata takie właśnie muszą być w wykonaniu koalicji.
To taki urzędowy optymizm pan prezentuje. Jest kolejny sondaż. Opinia 24 dla RMF FM. 47% badanych uważa, że na czele rządu powinien stanąć ktoś inny niż Donald Tusk. Pan jest w tych 47%?
Nie. Ja uważam, że pan premier Donald Tusk jest spoiwem koalicji. Koalicji niełatwej, dlatego że koalicji, która składa się z czterech formalnych partii politycznych, które mają jeszcze u siebie różne frakcje, skrzydła i podgrupy. I to jest lider, który trzyma i spaja te koalicje. I nie jest problem w Donaldzie Tusku, że tutaj niektórzy mają wyższe oczekiwania. Uważam, że jednym z błędów współpracy koalicyjnej jest wyciąganie brudów na zewnątrz. Króluje w tym przede wszystkim jedno ugrupowanie, które ma taki sposób uprawiania polityki, że komunikuje się nie do wewnątrz, tylko komunikuje się na zewnątrz, jeżeli chodzi o swoje postulaty, pomysły i krytyka. To jest złe.
A to ugrupowanie to Polska 2050?
Tak, to Polska 2050. Miałem wczoraj bardzo ciekawe spotkanie z koleżankami i kolegami, sympatykami lewicy w Pabianicach i główne zarzuty nie były o to, co my robimy, jakie działania podejmujemy, bo to spotyka się z dużą przychylnością, tylko że nie jesteśmy w stanie się ze sobą dogadać w gabinecie i nie prezentujemy wspólnych poglądów w ważnych sprawach. I myślę, że to trzeba w głównej mierze poprawić, bo ludzie lubią spokój, ludzie lubią efekty pracy, bo wie pani, no możemy dzisiaj powiedzieć, że przejmowaliśmy władzę 0% wzrostu gospodarczego, a dzisiaj 3,5%. Przejmowaliśmy władzę, jak była drożyzna i wysoka inflacja, dzisiaj inflacja poniżej 3 punktów procentowych. Przejmowaliśmy władzę, mieliśmy jedno wielkie zero z Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj mamy miliardy, które pracują u naszych przedsiębiorców i u naszych samorządów i to jest naprawdę widoczne. Ale ludzie patrzą na politykę niestety też powierzchownie i mówią tak, no jak ten z tym nie umie się dogadać, to dlaczego my mamy im ufać? I to powinno dać wszystkim nam bardzo, bardzo dużo do myślenia.
To właśnie wskazują politolodzy, między innymi profesor Wawrzyniec-Konarski. Spory jako przejaw słabości koalicji. Czy wasi koalicjanci, na przykład z Polski 2050, nie rozumieją tego, że kiedy takie spory wychodzą na światło dzienne albo kiedy one się w ogóle dzieją, to jest to dowód słabości koalicji, a nie tego, że oni pokazują swoją odrębność, bo oni to jako w ten sposób tłumaczą.
Odrębność może być wtedy, kiedy my prezentujemy swoje rozwiązania. Bo ja nigdy w życiu nie krytykowałem swoich koalicjantów, jak walczyliśmy o większe pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. Wywalczyliśmy te pieniądze. Ja mogę dzisiaj wszem i wobec powiedzieć, Lewica doprowadziła do tego, że mamy w III Rzeczypospolitej Polskiej najwyższe pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. Ja się tym mogę chwalić i ludzie to lubią. A to, że myśmy się brali za głowę z tym czy innym ministrem, to ludzie nie muszą o tym wiedzieć. W moim przekonaniu koleżeństwo z Polski 2050, które bardzo cenię, bardzo lubię, szanuję, ma mało doświadczenia politycznego i uważa, że inna polityka jest możliwa. Zapowiedzi na Twitterze, co chcemy, jak chcemy i co lubimy, nie podoba się po prostu naszym wyborcom i to wyborcy, o których pani powiedziała na początku, oni właśnie w ten sposób postrzegają koalicję.
Panie pośle, nie jest tak, że roztrwoniliście te nadzieje z 15 października 2023 roku, kiedy ludzie stali w kolejkach na przykład na wrocławskim Jagodnie, żeby zagłosować na koalicję, na partie demokratyczne. Skoro dzisiaj te notowania, no między innymi na przykład CBOS wrześniowy, poparcie dla rządu Donald Tuska 29%, po raz pierwszy spadło poniżej 30%.
Ja nie chcę powiedzieć, że roztrwoniliśmy, chcę powiedzieć, że trochę te nadzieje zostały uśpione i ci, którzy stali w kolejkach, ci, którzy wierzyli, ci, którzy głosowali, oni się od nas nie odwrócili. Oni na razie mówią, jeszcze obserwujemy, jeszcze czekamy, jeszcze dajemy wam szansę, bo to nie są wyborcy, którzy poszli na drugą stronę mocy do PiSu czy skrajnej prawicy. To są wyborcy, którzy cały czas chcą głosować na partie demokratyczne, tylko tylko mają wyższe oczekiwania, bo dla nich oczekiwaniem to nie jest rzucenie, przepraszam, jakiegoś programu, który każdemu rozda pieniądze, tylko oni są bardziej ambitni, bardziej aspiracyjni i oni oczekują większego rozwiązania, ale będę się upierał i będę o tym mówił, że porozumienie, synchronizacja współpracy, wzajemny szacunek jest w koalicji bardzo ważny i ludzie na to też patrzą, bo mówią tak, skoro wy się nie dogadujecie, to dlaczego my mamy na was głosować? Skoro my znowu chcemy na was zagłosować, a wy znowu macie się nie dogadywać, no to nie będziemy na was głosować i na to też ludzie patrzą.
No to skoro pan już o tym przeciąganiu liny, to ciągle trwa przeciąganie liny w sprawie stanowiska marszałka Sejmu. Szymon Hołownia kilka dni temu powiedział, że on ustąpi w listopadzie pod pewnymi warunkami, jeśli zostaną spełnione, czyli cała Polska kibicuje pani Pełczyńskiej-Nałęcz w uzyskaniu stanowiska wicepremiera.
Cała Polska 2050 chyba chciała pani powiedzieć, bo myślę, że cała Polska to kibicuje reprezentacji Polski i całemu ewentualnie rządowi, żeby podejmował dobre działania i rozwijał Polskę.
To czy cała Polska 2050 kibicuje, to nie jest jasne, bo tutaj pani,
to nawet nie jest jasne. Natomiast sprawa jest dla mnie oczywista i dla lewicy. 13 listopada marszałek Hołownia składa rezygnację, która wchodzi w życie z dniem 19 listopada. 19 listopada na posiedzeniu Sejmu zgłaszamy formalny wniosek o powołanie na funkcji marszałka Włodzimierza Czarzastego. Realizujemy i wypełniamy umowę koalicyjną. Jeżeli chodzi o wicepremiera dla Polski 2050, lewica nie ma nic przeciwko temu, ale decyzja ostatecznie należy do pana premiera Donalda Tuska. Ja pamiętam, jak myśmy rekomendowali Krzysztofa Gawkowskiego, to była rekomendacja lewicy, ale ostateczną decyzję podejmuje premier Donald Tusk. Tak samo było w przypadku Radosława Sikorskiego. Donald Tusk zapytał pozostałych koalicjantów, czy mają coś przeciwko temu, żeby Radosław Sikorski był wicepremierem. Nie, nie mają. Radosław Sikorski został wicepremierem, tylko ja bym był zwolennikiem i znowu odwołuję się do tego, o czym mówiłem, żebyśmy o tych rzeczach rozmawiali, jak one się zdarzą.
Panie pośle,
a nie
ale
jak
pan
mają
jest takim politykiem, który
zdarzać.
Nie owija w bawełnę i mówi prosto z mostu. W czym jest problem z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz czy ze stanowiskiem wicepremiera dla Polski 2050?
Wie pani, ja nie wiem, w czym jest problem, dlatego że ja z panią minister Pełczyńską-Nałęcz nie współpracuję. Może to są jakieś uwarunkowania indywidualne, uwarunkowania współpracy czy wzajemnej. Wie pani, no, jeżeli się ze sobą współpracuje, musi być taka jakaś elementarna chemia. Musi być takie poczucie chęci i wydawania poleceń, i egzekwowania tych poleceń.
Nie ma chemii między Pełczyńską a Tuskiem?
Ja tego nie wiem.
Albo między Tuskiem a Pełczyńską.
Ja tego nie wiem, natomiast ja myślę, że pan premier jest na tyle doświadczonym politykiem i ostatnio udzielił takiej bardzo krótkiej wypowiedzi. Decyzja a propos wicepremiera zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Zresztą wie pani, no byłoby...
A wie pan, ja wtedy jak usłyszałam to przypomniałam sobie cytat z innego premiera, który kiedyś pytany, kiedy podejmie decyzję, powiedział, że jak wrócę z Radomia...
Ale do Radomia się nie wybieram.
Ale, tak. A kiedy pan wróci z Radomia, na razie się nie wybieram. To był Marek...
Nie, pan premier
Belka.
To Marek Belka powiedział? Tak, to Marek Belka. A to pozdrawiamy pana premiera Belkę. On ma zawsze takie trafne bardzo spostrzeżenia.
Natomiast... Ale czy to jest właśnie problem charakterologiczny, że po prostu Tusk się nie dogaduje z Pełczyńską?
Ja tego nie wiem, natomiast dla mnie takie wymuszanie publiczne na zasadzie to ma być wicepremier, trzeba go powołać tu i teraz. No była, jakbym był bardzo złośliwy, a przecież nie jestem, no to bym powiedział, była wynegocjowana umowa koalicyjna. W umowie koalicyjnej wszystkie stanowiska, funkcje, program jest opisany, ale stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 nie ma. Co oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby takie stanowisko było. Tylko znowu, nie na konferencjach prasowych, nie na Twitterze, nie na innych portalach społecznościowych, tylko w rozmowie z panem premierem. I zakładam, że gdyby pan Szymon Hołownia usiadł z panem Donaldem Tuskiem, uzgodnili, to nie trzeba byłoby o tym opowiadać, nie trzeba byłoby robić z tego tytułu konferencję, nie trzeba byłoby celebrować powoływania, wskazywania kandydata przez Radę Krajową, czy klub parlamentarny i tak dalej.
Do tych personalnych...
To jest kuchnia, która nie interesuje naszych wyborców. Nasi wyborcy uważają, że funkcje to narzędzie, ale cel jest ważny, a cel to efekt naszej pracy, który się przekłada na życie samorządowe. samopoczucie, przyszłość naszych obywateli. To jest
no najważniejsze. No właśnie, Komisja Europejska miała dzisiaj ogłosić decyzję o tym, że Polska zostanie wyjęta z tego paktu migracyjnego, nie będzie musiała brać udziału w relokacji migrantów, jeśli jakieś państwo znajdzie się pod presją migracyjną. I dzisiaj nie będzie tej decyzji. Co się stało?
Dzisiaj nie będzie tej decyzji, ale to nie jest spowodowane według danych z Komisji Europejskiej właśnie tym zobowiązaniem i tą deklaracją. Są jakieś inne przeszkody techniczne. Natomiast ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i to mówię w imieniu całej koalicji 15 października, też w imieniu Lewicy, Polska będzie wyłączona z paktu migracyjnego, jeżeli chodzi o relokację, dlatego że myśmy przyjęli tyle Ukrainek i Ukraińców, że na dekady to wystarczy naszemu państwu. Więc te
opowiastki... Ale będzie wyłączona tylko przez rok?
Ale wie pani, jeżeli będzie wyłączona teraz przez rok, bo takie są mechanizmy formalne, to w przyszłym roku będzie to potwierdzenie i będzie znowu wyłączona. Opowiastki Prawa i Sprawiedliwości, skrajnej prawicy Brauna i Konfederacji, że tutaj jest rząd koalicji 15 października, wszystkich do nas wpuszcza i zaprasza, nie znamy te numery. Widzieliśmy w sobotę, że miał być wielki marsz, wyszła średnia manifestacja, bo nawet elektorat i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w to nie wierzą te strachy na lachy. Nie będziemy brać udziału w relokacji, bo otworzyliśmy serca, portfele, domy dla naszych braci i sióstr z Ukrainy.
I Prawo Ukraińcy i Sprawiedliwość mówi, że to jest sukces Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, który napisał list do komisji w sprawie tego, żeby Polskę wyłączyć.
Nie, no Karol Nawrocki, rozumiem, że sukces, bo podpisał list, który mu przygotowali, pewnie nawet nie wie do końca, co podpisał. No zejdźmy na ziemię. Ja rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, rozumiem tę narrację, że im sprawa nie wyszła i muszą przykryć jakoś tego wrzeszczącego Bąkiewicza, który chwasty chciał wyrywać, czyli między innymi mnie podejrzewam jako polityka tej koalicji 15 października, ale pal 6 mnie, pewnie chodzi o wyborców partii demokratycznych i oni próbują to przykryć. Karol Nawrocki niczego nie załatwił, bo w tej sprawie działa tylko i wyłącznie rząd. Jest dobra relacja, jeżeli chodzi o pozycję premiera Donalda Tuska jako całości koalicji z przedstawicielami Komisji Europejskiej i myśmy o tym mówili, jak pani zwróci uwagę, przed wyborami w 2023 roku, że jak wygramy wybory, to nie będzie żadnej relokacji, żadnego paktu migracyjnego, który dotyczy Polski.
To jest powtórka programu. Nic straconego.
Robert Bąkiewicz na wiecu na Placu Zamkowym mówi tak: nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć, nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. Ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. A Jarosław Kaczyński mówi, że to jest dobry obywatel.
No, Jarosław Kaczyński ma takich chłopców przy swoim boku. To jest z jednej strony Bąkiewicz. Dwa dni później widzieliśmy kolejnego orła z grupy Kaczyńskiego, posła Mejzę, który w kręgach parlamentarnych nazywany jest takim pisowskim łajzą, który 200 km na godzinę pędził i policjantom zamiast przyjąć mandat, pokazał legitymację, powiedział, że się śpieszy. No to są ludzie właśnie Prawa i Sprawiedliwości.
Później powiedział, że to było niewybaczalny błąd i on nigdy więcej tego nie...
A wie pani co, gdyby media nie nagłosiły tej sprawy i gdyby minister Kierwiński nie poinformował opinię publiczną, to Mejza by po pierwsze nigdy nie przeprosił, a po drugie nigdy by mandatu nie zapłacił, by powiedział, że jest parlamentarzystą. To jest właśnie ta bohaterska postawa Prawa i Sprawiedliwości. Oni jak mają atrybuty władzy, to korzystają z tych atrybutów, uważają, że są bezkarni. I te 2-3 dni i ci ludzie PiSu pokazali, jaką oni mają twarz. Bąkiewicz wszystkich niewygodnych, wszystkich, którzy mają inne podejście do uprawiania polityki, nazywa chwastami, czyli obraża co najmniej 50% obywateli naszego kraju, którzy myślą inaczej niż prawica i skrajna prawica. I Bąkiewicz jest wynajęty przez Kaczyńskiego po to, żeby próbować tym skrajnością z pod szyldu Brauna i Mentzena odebrać parę punktów procentowych. I Kaczyński nie patrzy absolutnie na koszty. Przecież tam, zdaje się, na tej manifestacji był sędzia.
Tak, który, sędzia Dudzic, zamieszany w aferę hejterską.
Dokładnie.
Ale kandydat do Sądu Najwyższego.
Tak, o czym mówi teraz, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, że przecież każdy może protestować w każdej sprawie. No ale na Boga, no nie na manifestacji organizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość z wierchuszką Prawa i Sprawiedliwości. Pani tam widziała Morawieckiego, Szydło, Błaszczaka, Czarnka, Kaczyńskiego. Nikt się od tych słów nie, ani Bąkiewicza nie odciął, ani od sędziego Dudzicza nie odciął.
Ale ja sobie przypominam takie wypowiedzi, niestety... kiedy sędziowie bronili praworządności, że to są politycy już, a nie sędziowie, więc teraz chyba powinni potępić tego sędziego Dudzicza, że przyszedł na ich wiec.
Ja powiem tak. Sędziowie, którzy bronili wymiaru sprawiedliwości i bronili własnego postrzegania niezawisłości sądownictwa, to jest zupełnie inne podejście niż sędzia, który włącza się w manifestację organizowaną przez partię polityczną. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość, pani doskonale o tym wie i nasi słuchacze pewnie też, a jak nie, to trzeba im przypomnieć, że oni to są takie niewiniątka. Wszystko, co oni robią, to jest super fajnie. Jeżeli tylko jakikolwiek polityk Prawa i Sprawiedliwości ma problemy z wymiarem sprawiedliwości, to pewnie jest to nagonka polityczna, pewnie tu koalicja 15 października maczała swoje palce. Oni tylko złapani na gorącym uczynku uważają, że można przyznać się ewentualnie do błędu i to jest przykład pana Mejzy. Wczoraj pewnie został obsztorcowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, złożył to oświadczenie, zresztą to oświadczenie też parszywe takie swoją drogą. Tacy są ludzie Prawa i Sprawiedliwości i o tym też musimy mówić jako koalicja 15 października. Bo my mamy zmieniać Polskę, modernizować Polskę.
Ale wyborcy już zapomnieli o tym?
Wie pani, nie zapomnieli. Wyborcy o tym pamiętają, natomiast wyborcy też oczekują, żeby te nasze działania związane z rozliczaniem, te nasze działania związane z punktowaniem tych wszystkich wad, tych wszystkich aferzystów z Prawa i Sprawiedliwości było szybsze i było sprawniejsze. Ja też tego oczekuję. Ja też tego oczekuję od prokuratury.
Minęły dwa lata i żaden z liderów Zjednoczonej Prawicy nie stanął przed sądem. Co więcej, nie ma aktów oskarżenia.
No, bo... Sąd to ostatni węzeł tej sprawy. Chodzi o akty oskarżenia.
Nie ma.
I dlatego mobilizujemy, dlatego dopingujemy ministra Żurka, żeby prokuratura w tej sprawie działała sprawniej i szybciej. Dlatego, że to nie rola polityka, żeby tutaj teraz formułować akt oskarżenia. My robimy zawiadomienia do prokuratury, zbieramy materiały i wszystko jest
w rękach. Ale tych zawiadomień były mnóstwo.
I dlatego teraz oczekujemy. Teraz oczekujemy działania prokuratury w tej sprawie i myślę, że w ciągu tych dwóch lat będą efekty tych działań i co najmniej akty oskarżenia w stosunku do tych ludzi, którzy działali przy zakupie i wykorzystywaniu Pegasusa, wyborach kopertowych.
Pan jest z komisji śledczej właśnie do spraw Pegasusa, no przesłuchaliście Zbigniewa Ziobrę.
W zeszłym tygodniu złożyliśmy bardzo obszerne doniesienie do prokuratury i mam nadzieję, że temu zespołowi, który działa w prokuraturze w sprawie Pegasusa, to będzie bardzo pomocne, żeby sformułować zarzuty, a później akt oskarżenia wobec pana Ziobry, który na oczach milionów Polek i Polaków przyznał się, że tak naprawdę to on stał za tym, żeby zakupić Pegasusa. Tu już chyba nie można łatwiej wydobyć zeznań, wydobyć argumentów do tego, żeby stawiać zarzuty politykowi, niż takie publiczne przyznania. Do tego przecież są jego dekretacje, jego informacje,
podpisy. No on powiedział, byłem inicjatorem, ale wykonawcą był Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.
On był ministrem konstytucyjnym. On był jedynym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. Wie pani, to, że ktoś jest szefem i deleguje swoje uprawnienia, nie zwalnia szefa z odpowiedzialności za to, co dzieje się w jego firmie, a w tym przypadku w jego resorcie. To Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości był jedynym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, a z tego funduszu nielegalnie przekazano 25 milionów złotych na zakup nielegalnego oprogramowania i to prokuratora wszystko ma. To zawiadomienie jest obszerne, ono ma załączniki, ono ma dowody, ono ma skany dokumentów. No i teraz wszystko w rękach prokuratury. Przecież taką samą robotę zrobili koledzy przewodniczący pozostałych komisji śledczych w sprawie wyborów kopertowych i afery wizowej. Tam też są zawiadomienia do prokuratury. Wczoraj widzę i słyszę, że ruszyła sprawa pana Brauna, który już sprawa sądowa. No pomału te wszystkie sprawy muszą być dokończone, bo my po 4 latach musimy zdać kompleksowy raport naszym wyborcom. Co z rozliczeniami? Co z naprawą demokracji w naszym kraju i co zrobiliśmy na przestrzeni tych 4 lat,
no
bo
właśnie,
wtedy na bazie tego wyborcy będą nas rozliczać, idąc do głosowania i stawiając ten X przy nazwiskach właśnie naszych kandydatek i naszych kandydatów. Mówię o Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polskim Stronnictwie Ludowym.
Ale czy Waldemar Żurek, nowy minister sprawiedliwości, który zastąpił Adama Bodnara, miał przyspieszyć? Czy jest jakaś nadzieja w was jeszcze na to, że uda się przyspieszyć orzekanie w sądach. Prezydent odnosi się no, negatywnie, trzeba powiedzieć wprost, do tych projektów, które zgłasza Waldemar Żurek. Wczoraj zaprzysiągł nowych sędziów.
Znaczy, dla mnie stanowisko pana prezydenta jest totalnie niezrozumiałe, bo pan prezydent powinien wiedzieć, że w przyszłym roku kończy się kadencja neo-KRS. Jeżeli ta kadencja zostanie zakończona i przepisy nie zostaną zmienione, to co? Ta większość parlamentarna, czyli większość parlamentarna koalicji 15 października ma obsadzić KRS, to Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie i powie, no politycy obsadzają Krajową Radę Sądownictwa. Dlatego pan minister Żurek chce to uporządkować. Położył konkretne rozwiązania legislacyjne. Jeżeli pan prezydent ma uwagi do tych rozwiązań legislacyjnych, niech złoży własną propozycję. Słyszałem wczoraj zapowiedź pana ministra Boguckiego. Lada moment będzie propozycja prezydencka. Poczekamy, zobaczymy, co powie prezydent.
Ale prezydent mówi jasno, nie zgadzam się na podważanie statusu sędziów, ale przecież mimo że są powoływani przez...
Ale pan minister Żurek zaproponował rozwiązanie. Tu nikt nie będzie podważał tych sędziów, którzy w sądach powszechnych orzekali. Natomiast jeżeli są delikwencje, którzy robili błyskawiczne kariery polityczne i teraz są w Sądzie Najwyższym, no to to jest do ewentualnej weryfikacji pod tym względem. Ale co jest najistotniejsze?
Nie, ale panie pośle, w tym projekcie praworządnościowym jest tak. 1100 absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Oni jakby z urzędu są zalegalizowani. Mhm. Ta ustawa ich legalizuje. Jest grupa sędziów, którzy będą musieli poddać się ponownym
weryfikacji.
Konkursom.
No przecież...
Jest grupa 370 około sędziów, którzy przyszli z innych zawodów prawniczych do zawodu sędziego i oni mają wrócić na wcześniejsze stanowiska, w sensie do swoich zawodów.
Ale wie pani, to jest bardzo uczciwe.
Czyli nie będą sędziami.
Ale to jest bardzo uczciwe, ale co do zasady zdecydowana większość sędziów będzie pełniła dalej swoje funkcje sędziowskie. Natomiast jeżeli ktoś ma czyste sumienie i zostanie poddany weryfikacji na transparentnych zasadach, to on się w tej weryfikacji obroni. Przecież to nie
ale
jest,
co
jeśli
prezydent zawetuje tę ustawę? Znaczy, no bo wynika z wypowiedzi jego współpracowników, że będzie weto.
Ale to na razie tak wynika. Jeszcze nie widział prezydent ostatecznej wersji tej ustawy, bo ostateczna wersja dopiero będzie głosowana w Sejmie i w Senacie.
Ale jesteście otwarci na kompromis?
Ale czy jesteśmy otwarci na pewno na dialog i na rozmowę w tym zakresie? No bo jeżeli pan prezydent zaproponuje jakieś inne, korzystniejsze albo bardziej transparentne rozwiązanie niż to i dojdziemy do wniosku, że to może rozwiązać sytuację, to dlaczego mamy o tym nie rozmawiać? Wie pani, czym my jesteśmy zainteresowani? Żeby w przyszłym roku Krajowa Rada Sądownictwa była wybrana na zasadach niezależnych od większości parlamentarnej. Ja nie mam ochoty głosować na tym, kto będzie w tym KRS-ie, bo nie chcę brać za to odpowiedzialności. Sejm i Senat ma swoich przedstawicieli w KRS-ie i niech tak zostanie, bo tak zawsze było.
Czyli
sędziowie niech to wybierają, tym bardziej, że to naprawdę to jest elita, jeżeli chodzi o nasz kraj. To są ludzie, którzy decydują o losach naszych obywateli, orzekając i wydając postanowienia w sądach, niech oni o tym decydują, a nie politycy, którzy będą siedzieć i może Kaczyński chciałby, no Kaczyński tak chciał, żeby on miał wpływ na to, co się dzieje w prokuraturze i co się dzieje w sędziach, w sądownictwie. On chciał uzależnić władzę ustawodawczą od władzy wykonawczej, chciał uzależnić władzę sądowniczą od władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej. My tego nie chcemy. My szanujemy trójpodział władzy i stąd jest ta propozycja pana ministra Żurka, a nie będziemy na razie gdybać, co będzie, jak prezydent to zawetuje, bo mam wrażenie...
Ale niektórzy mówią tak, po co tracić czas, skoro i tak prezydent zawetuje, no,
ale wie pani co, jakbyśmy tak do tego podchodzili, to nie powinniśmy żadnej ustawy przyjmować, bo może prezydent zawetuje. Jak prezydent wetuje, to bierze za to też pełną odpowiedzialność polityczną i wizerunkową i my też o tym musimy głośno mówić. Jest proces legislacyjny w naszym kraju. Ustawy co do zasady przygotowuje rząd, idzie do Sejmu, idzie do Senatu, idzie do prezydenta. Ja nie mam ochoty tłumaczyć się za prezydenta. Niech się prezydent sam za siebie tłumaczy. Dzisiaj w piątek z Sejmu wyjdą kolejne ustawy już po Senacie. Wyjdą kolejne ustawy do Senatu. Jakbyśmy mieli podchodzić, że każdą ustawę zawetuje prezydent, no to powinniśmy nic nie robić. Nie. Musimy robić swoją robotę.
Musieliśmy dojść do tego momentu, kiedy ustawa o związkach partnerskich, czy ten ogryzek, który ma powstać, jak to było, o statusie osoby najbliższej, tak?
Ja tego nie wiem. To pani o tym mówi.
No tak mówią sejmowe kuluary.
A to mówią, to wie pani.
Kiedy ustawa, obiecaliście...
W kuluarach to mówią różne rzeczy.
No pan jest z lewicy. Pierwszy projekt w sprawie związków partnerskich to był 2001 rok, dobrze pamiętam?
Och, no pewnie tak. to już to byłem bardzo młodym działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Natomiast w piątek po głosowaniach ma być zaprezentowany ten projekt ustawy i myślę, że te dwa dni trzeba jeszcze poczekać na prezentację. Pani minister Kotula, pan marszałek Czarzasty, pani posłanka Pasławska i pan premier Kosiniak-Kamysz mają wspólnie zaprezentować to stanowisko, które będzie stanowiskiem koalicji 15 października i na pewno uzyska większość w Sejmie i Senacie. Dwa lata to zajęło. Pewnie o dwa lata za dużo, ale lepiej późno niż wcale, lepiej małymi krokami porządkować tę sytuację, niż po prostu nie mieć nic. Natomiast wszystkich proszę o cierpliwość i poczekanie.
Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że on taką ustawę właśnie o statusie osoby najbliższej by podpisał.
Znaczy, Karol Nawrocki mówi różne rzeczy. Nie wiem, czy nazewnictwo w tej ustawie jest najistotniejsze, bo chyba zawartość jest tak naprawdę ważna, bo czy to będzie ustawa o związkach partnerskich, ustawa o statusie osoby najbliższej. Najistotniejsze jest, co jest w tej ustawie. Jeżeli Karol Nawrocki składa deklarację, że podpisze, to lepiej, bo rozwiązuje problemy milionów Polek i Polaków. Przecież on nie rozwiązuje problemy polityków, tylko rozwiązuje problemy obywateli. To jest ustawa dla obywateli, to jest najistotniejsze. I myślę,
on nawet
że...
kiedyś powiedział, że gdyby była taka ustawa o statusie osoby najbliższej, to nie miałby problemu z kawalerką pana Jerzego, bo wtedy by z panem Jerzym mógł podpisać ustawę. Ale to chyba nie, byłaby bigamia, tak?
Nie wiem, jakie tam preferencje ma Karol Nawrocki, ale to myślę, że chyba zbyt daleko wyinterpretował możliwości swojej tej ustawy. To tak nie działa, że jak ktoś jest w związku małżeńskim i chce przejąć od kogoś kawalerkę, to podpisuje z nim umowę.
A o co chodzi w takim pomyśle Karol Nawrocki jako patron Paktu Senackiego Prawicy, czyli PiSu i Konfederacji? Czy Karol Nawrocki próbuje zmarginalizować prezesa Kaczyńskiego?
No to nie od wczoraj, to widzimy to każdego dnia. Myślę, że to taki wspólny pomysł Nawrockiego i Mentzena. Mentzen zwrócił się do Karola Nawrockiego, bo Karol Nawrocki jest mu coś winien za wybory prezydenckie i próbują ogrywać Kaczyńskiego i mówić, no pakt senacki prawicy jest możliwy, ale pod warunkiem, że patronem nie będzie Jarosław Kaczyński, tylko będzie ktoś inny. No i pytanie, czy Jarosław Kaczyński sobie na to pozwoli, czy będzie pokazywał, gdzie jest miejsce Karola Nawrockiego. Ja kibicuję, bo im oni się bardziej kłócą, im u nich jest większa taka rywalizacja i nawet wojna na prawicy i skrajnej prawicy, tym lepiej. Tym bardziej, że my mamy bardzo dobrze wynegocjowany i opisany pakt senacki. My w tym pakcie senackim za dwa lata też będziemy startować. To są naprawdę i dobre nazwiska, ale też dobrze podzielony kraj na te okręgi wyborcze. I oni szukają swojej drogi, żeby nam w jakiś sposób zagrozić, ale na razie ta ich droga jest bardzo wyboista i bardzo długa, bo wiemy, co mówi Kaczyński o Mentzenie, Mentzen o Kaczyńskim i próbuje Mentzen wciągnąć w to Nawrockiego, a Nawrocki troszeczkę daje się w to wpuścić, bo też jest podpuszczany na zasadzie, no co ci tam będzie emeryt z Żoliborza dyktował, jak ty jesteś, Karol, prezydentem. I wydaje mi się, że to właśnie w taką stronę idzie. Na najlepszej drodze są do tego, żeby się posprzeczać, pokłócić i to dobrze.
Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy i zapraszam na jutro na 8.13.
Dziękuję bardzo.
To była powtórka programu.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you.